Od kilku tygodni obserwujemy szturm imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. Wypychają ich Białorusnicy. Premier powiedział, że Łukaszenko prowadzi wojnę hybrydową, zalewając imigrantami Polskę i kraje nadbałtyckie. Polska wysłała już na granicę 1000 żołnierzy. Czy to wystarczy? Dziś porozmawiamy także z weteranem misji w Iraku i Afganistanie. A na koniec poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk o reparacjach za II wojnę światową. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa.
Jest z nami też rysownik Andrzej Patalon. Dzisiaj będzie przygotowywał dla Państwa rysunek. Pokażemy go w trakcie i potem ten rysunek możecie widzieć w naszych mediach społecznościowych. Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podaje, że tylko w sierpniu tego roku na polsko-białoruskiej granicy 1935 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć. Straż Graniczna zapobiegła przekroczeniu 1175 osobom. 760 cudzoziemców zostało zatrzymanych i osadzonych w zamkniętych ośrodkach. Dla porównania, czyli mamy prawie 2000 osób chciało naszą granicę sforsować tylko w sierpniu. Jeszcze się sierpień nie skończył. Dla porównania w ubiegłym roku na granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 120 nielegalnych imigrantów.
Także widzimy przez cały rok.
Przez cały rok, a tutaj mamy przez kilka tygodni sierpnia prawie 2000. Widać, że ten zalew imigrantów jest duży. Pokażmy Państwu film. To jest film nagrany przez polskiego pogranicznika. Straż Graniczna nie potwierdza, ale no raczej wszyscy widzimy tam tych pograniczników. Widać na nim białoruskich też pograniczników z tyłu. Tam stoją i tych imigrantów do Polski wypychają. Także zobaczcie Państwo tą sytuację.
Są u was legalnie?
Jesteśmy na miejscu, mamy grupę osób. Zaraz zgłoszę więcej.
Nie! Wypad! Wypad! Nie! Siedź! Nie! Wypad! Nie! Wypad! Jesteś legalnie! My też polis! Jesteś tam legal! Legal!
No! Police.
Nie.
Allah.
Here legal. Here legal.
Radio.
Tam legal. Nie.
Radio.
Nie. Wypierdalaj.
No go. No. No, Polanda.
Są po stronie białoruskiej.
Polanda, no.
Są po stronie białoruskiej. Są tam legalnie.
Polanda, okej. Polanda, you good. You.
U was są legalnie.
Idę YouTube, zawtra będziesz.
Oni są po stronie białoruskiej legalnie. Tutaj nie. Po polskiej stronie nie. Do tyłu.
Legal, Białorus legal.
Są po waszej stronie. Są po waszej stronie. Legalnie są po Białorusi.
Yes.
Dokumenty z hotelów mają białoruskich. To nie nasz.
To była sytuacja na polskiej granicy. Ten drugi filmik to już była granica białorusko-litewska. Tam z tymi pałami, starczami stali właśnie białoruscy pogranicznicy, wypychając imigrantów Litwini w mundurach. Tutaj teraz widzicie za mną, możemy też to pokazać. To jest sytuacja dzisiaj też z granicy polsko-białoruskiej. To jest miejscowość Usnarz Górny. Tam koczują ci imigranci. Mówi się w pasie ziemi niczyjej, tak? Czyli pomiędzy polsko-białoruską granicą. No widać, że jest problem. Premier mówi, że Łukaszenko stosuje wojnę hybrydową. Jak myślisz, jak to się skończy?
No, to zależy, czy skończy się reżim Putina i Łukaszenki. No to tak się skończy, jak się skończy ten reżim. No jak wygra Łukaszenka i Putin, no to będą robić, co chcą, jeśli chodzi o dalsze cele polityczne, bo przecież to jest element wojny takiej, no, nastawionej na destabilizację sąsiadów. Przecież pierwsza była Litwa. Wczoraj mówiliśmy też o ataku chińskim na dyplomację litewską, na gospodarkę litewską, bo tam już też sankcje ekonomiczne dzisiaj wiemy, że już idą, tam pociągi już nie idą na Litwę, o takie różne tam rzeczy Chiny robią. Jest to element wojny wschodu z zachodem. Przypominam sytuację z roku 2015-16, kiedy ta fala uchodźców zalewała zachodnią Europę. Myśmy mówili, że to jest robota Putina. Pamiętacie, jak wtedy wielu się pukało w głowę, nawet na prawicy, tu jakiego Putina, przecież to jakiś Soros czy coś. Ja nie mówię o wykonawcach czy pomocnikach, ale strategiczny plan jest z Kremla. I teraz mamy tego potwierdzenie, że Łukaszenka, starając się w jakiś sposób odegrać na sąsiadach, którzy krytykują jego reżim, no po prostu na chama wypycha uchodźców. Ciekawe, prawdopodobnie jest... ich ściąga też na Białoruś.
Ten pogranicznik mówił, że mają dokumenty z hotelów.
Tak, tak.
Co to za imigranci, jak w hotelach to mieszkają w Białorusi?
Widać, że to jest państwo rosyjskie, bo przecież Białoruś z tymi państwami nie graniczy, także to Rosja musi im dostarczać tych imigrantów gdzieś ze środkowej Azji. Państwo rosyjskie, Putina i państwo białoruskie realizują to w ramach działań państwowych. Nie? To nie jest żadna kontrabanda, to nie są przemytnicy, to są działania wojenne państwa rosyjskiego i państwa białoruskiego przeciwko zachodnim sąsiadom.
Sytuacja jest dosyć poważna. O poważności tej sytuacji świadczy to, że Straż Graniczna w ogóle nie chce jej komentować. Ja dzisiaj dzwoniłem do rzeczników z białostockiego, podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Odesłali mnie do centrali. W centrali też nie komentują. Mówią, że komentuje to tylko ministerstwo, czyli w ogóle cała Straż Graniczna tej sytuacji na granicy nie komentuje. Ministerstwo na żywo nie komentuje, tylko można zadawać pytania mailowo, także może się doczekamy jakiejś odpowiedzi.
To możemy.
Widać, że sytuacja jest poważna. Mariusz Błaszczak mówi, że 1000 żołnierzy już skierowano na granicę, no ale to wydaje się dalej mało.
No. No, trzeba podziękować. Chcę, żeby to jasno dotarło, że Polacy są naprawdę wdzięczni funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy tam na pierwszej linii narażają się dzisiaj. Nie? To wy chronicie polski interes narodowy, to wy jesteście, można powiedzieć, na pierwszej linii wojny wschodu i zachodu, na pierwszej linii wojny z Polską. Także mam nadzieję, że też to nie tylko dodatkowe posiłki wojskowe, ale że też i finansowo Straż Graniczna zostanie doceniona, bo naprawdę widać, że muszą pracować ci funkcjonariusze w bardzo stresowych warunkach, można powiedzieć, stałego niebezpieczeństwa, bo przecież wiecie, oni tam są wszyscy z ostrą bronią z obu stron. Czy komuś coś przypadkowo, czy w nerwach się nie odpali, nie stanie się, to jest naprawdę sytuacja zagrożenia życia polskich pograniczników. Przecież nie wiadomo też, co ci uchodźcy mogą zrobić. Pomiędzy nimi są też przecież terroryści i tak dalej, agentura rosyjska jakaś, czy białoruska. Także wielkie, wielkie dzięki dla polskich pograniczników, że bronicie polskiej granicy. To jest szacunek od każdego Polaka, który rozumie sytuację, w jakiej się znajdujemy. A teraz chciałem wam przypomnieć obietnicę pisowskiego rządu, który mówił, że zbuduje płot na granicy wschodniej. Pamiętasz? Przecież miał być przeciwko dzikom i rozprzestrzenianiu tam jakiejś tam choroby rzekomo, ale miał być postawiony płot. To ja się pytam pisowskich włodyków, czy władyków, chyba tak się mówi. Tak wschodnie ich nazywam. Gdzie, towarzysze pisowcy, jest ten płot na granicy?
Płot będzie pewnie pod domem Jarosława Kaczyńskiego, pod siedzibą PiS-u.
To tak jak Muzeum Bitwy Warszawskiej, będzie albo i nie będzie.
Na razie jest wizualizacja, to jest, może będzie i wizualizacja płotu.
Wizualizacja płotu też w Warszawie może i stanie.
Może być, także
ale ci
to
nasi
może to pomóc.
Pogranicznicy ryzykują życiem tam na granicy bez płotu, jak widać.
InfoSecurity24 podaje, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek dopiero projekt nowelizacji przepisów dotyczących nielegalnej imigracji. On ma zakładać, że zostaną odformalizowane i przyspieszone prowadzone postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu. Tutaj też czytamy na tym portalu, że po tym jak Litwa przyjęła przepisy umożliwiające jej służbom granicznym odsyłanie migrantów na Białoruś, ich grupy przekierowały się na granicę z Łotwą i Polską. Również Łotwa podjęła decyzję o odsyłaniu migrantów i wprowadziła na granicy stan sytuacji wyjątkowej. No i Polska oczywiście ostatnia. Tak. Na razie jeszcze nie wprowadziła.
Widać, że jest albo jakiś bezwład, albo sabotaż agentury rosyjsko-białoruskiej, wschodniej agentury w Polsce, że zobaczcie, tak szybko sąsiednie państwa wprowadzają odnośne stosowne przepisy, bo tu chodzi o to, że jak już przekroczy granicę, no to my mamy obowiązek go brać do tego obozu, tam trzymać, tam te azyle jakieś tego, śmego i tego. Ogólnie mamy problem, bo on już jest na naszym garnuszku, już ktoś musi pilnować, już jest, później trzeba no, z tym człowiekiem coś zrobić, albo go tam jakąś pracę mu znaleźć, albo coś, no, albo gdzieś przesłać. No i po prostu nasze państwo, nawet jak już ich złapią, Straż Graniczna na ich złapie, to nasze państwo ma problem.
Już mamy 760. No
właśnie o tym mówię, że jak tych w tych ośrodkach 2000 próbowało, 700 się udało i ich złapali, a ilu się nie udało? A ilu się nie udało złapać? No bo przecież Straż Graniczna nie jest, to nie są cudotwórcy, także na pewno jakaś część tych nachodźców przedarła się przez te różne no, zapory, patrole i tak dalej. Także to jest element obciążania i destabilizowania państwa polskiego. Stąd zobaczcie, jak śpi pisowski parlament i jak śpi pisowski rząd.
Ale Lex TVN szybko się
no właśnie, uchwalili. Pokazuję wam. Jeśli oni chcą zniszczyć opozycję wewnętrzną, jeśli oni chcą za mordę wziąć Polaków, to oni działają w ciągu jednej nocy, potrafią od Sejmu do prezydenta prawie,
jeszcze reasumpcję zrobią.
Wszystko załatwić. A kiedy ważą się losy strategiczne Polski, czyli ewakuacja na przykład naszej agentury z Afganistanu, czy współpracowników tam tych placówek różnych tego śmego i owego,
tak.
To wtedy oni się budzą z ręką w nocników. Dziennikarze piszą w sobotę, to oni w poniedziałek rano drapią się po tym
nie,
swoim...
w poniedziałek mówią, że nie będą wysyłać, a we wtorek wysyłają. Ta,
no to ale w każdym razie mówię, drapią się po łbie, mówię, trzeba by coś zrobić, bo te dziennikarze coś piszą, nie? To jest pisowski rząd. To jak to nazwać? To wiecie, to agentura to jest przy nich nic. Bo agentura się tam stara na jedną stronę przynajmniej coś pokazać, tak dalej. To są jakieś lenie, durnie, oczywiście też sterowani przez agentów. Tutaj Litwa już zrobiła przepisy, no to u nas powinny być od razu tego samego dnia takie same przepisy. Że kto przekroczy granicę z państwa, gdzie ma legalny pobyt, bo tu właśnie nasz pogranicznik mówi, jesteś tam legalnie, nie masz tu prawa włazić, wypad. Nie, nam mówi trochę gorzej, ale no tam w takim języku...
Umykaj chyżo.
Że umykaj chyżo. W języku zrozumiałym, międzynarodowym, chyba już na tej granicy. Także są tam legalnie, nie mają żadnego prawa wkraczać, czy prosić o azyl na terytorium Polski i tak dalej. Stąd, zobaczcie, znowu rząd Prawa i Sprawiedliwości śpi. Bo Jarosław Kaczyński ma obsesję na temat niszczenia opozycji i odbierania swobód obywatelskich Polaków.
Z narkobiznesem Lex TVN.
W Kolumbii. No.
Tutaj. Litwa, Straż Graniczna Litwy poinformowała, że we wtorek po południu 12 białoruskich żołnierzy przekroczyło nielegalnie granicę litewską, wypychając za nią 35 imigrantów z Iraku. Po kilku minutach opuścili terytorium, czyli to widać, że już no, jest na ostro naruszenie granicy. Ja rozmawiałem z anonimowym strażnikiem granicznym, pytałem jak to jest, jeśli chodzi o na przykład użycie broni. No to on powiedział, że nie ma takiej opcji. Jeżeli jest zagrożenie życia, czy na przykład jest ktoś chce odebrać tą broń, no to wtedy strażnik może używać broni, ale normalnie przekroczenie granicy nielegalne nie jest powodem do użycia broni. Wtedy taki strażnik po prostu musi tą osobę złapać, tak? No iluś tam złapią, tak? No ale no, tych strażników ucieknie. Przecież nie ma tam kilkuset, a imigrantów może być kilkuset, może być kilka tysięcy. Wszystkich nie złapią. Mówił mi też, jak to jest, bo też rozmawiał na takich międzynarodowych, powiedzmy, spotkaniach tamtejszych, jak to jest, że oni przez Bułgarię nie idą?
A tam oni strzelają.
W Bułgarii strzelają.
No tak. No
to... Cykają się i imigranci chodzą wtedy już w tej Bułgarii.
Wiedzą, bo tam oczywiście nie jesteśmy za takimi metodami.
No ale jaka jest szansa w ogóle, jak mamy tych pograniczników? On mi też opowiadał, jak był na tej wschodniej granicy. Na przykład tak, po białoruskiej stronie jest wojsko i chodzi na przykład 5 i więcej w patrolu. Mają długą broń, kałasznikowy. Nasi zwykle jest 2, do Land Rovera wsiada, z krótką bronią. No i to jest mniej więcej taka dysproporcja. O żadnym murze nie ma mowy. Jaką właśnie... my mamy szansę powstrzymać, jeżeli będzie ten większy zalew imigrantów?
Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Dlatego prezydent Trump zdecydował się, bo przecież tam z katolickim Meksykiem mają ten sam problem, że masy katolików z Ameryki Katolickiej, czyli łacińskiej, no już mając dosyć tego dziadostwa katolickiego, prą na północ do protestanckiego państwa, żeby zażyć trochę tam dobrobytu, swobód obywatelskich i tak dalej. I no, po prostu on wiedział, zresztą to nie tylko Trump, ale to wszyscy Amerykanie wiedzą, że owszem, w pewnych zakresach taka imigracja jest nawet i korzystna dla Stanów Zjednoczonych i państwo może wchłonąć pewne procenty imigracji, ale kiedy to staje się masowe, no to wiadomo, że ci emigranci zdominują kulturę czy naród tego państwa, do którego idą. Nie? Kiedy to jest tam 0,5%, to nic, ale kiedy to będzie 5%, no to już jest całkiem zmiana kulturowa i rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych już teraz język hiszpański, czyli katolickiej Ameryki, staje się, no, że tak powiem, prawie że w niektórych miejscach na równi albo nawet wyżej niż język angielski, bo tylko po hiszpańsku możesz się porozumieć, nie? I oczywiście wszystkie te, że tak powiem, patologie z katolickich państw przechodzą do Stanów Zjednoczonych. Przestępczość, brak poszanowania prawa, złe traktowanie tam rodziny, kobiet i tak dalej. To wszystko przechodzi do Stanów Zjednoczonych i Trump powiedział dość. Musimy postawić mur, bo za pomocą nawet najlepiej uzbrojonych patroli i lotnych brygad przeróżnych, no nie da się zatrzymać tej fali imigrantów.
Przecież mur też nie jest super rozwiązaniem, bo oni tam i pod kopami
ależ
idą,
no, ale wiadomo, no, że w Polsce... Troszkę utrudni życie. Troszkę utrudni
Polsce
życie. No.
Nawet nie ma tego muru. Jak myślisz, czy będzie zalew imigrantów z Afganistanu? No bo teraz mamy sierpień, jeszcze przecież nie było... Jakby teraz się cały czas dzieje ten Afganistan, jeszcze, zdobycie Kabulu i tak dalej, no to ta fala jeszcze nie doszła, będzie większa. My już mamy 2000 na granicy w sierpniu. Jak to się skończy w najbliższych, myślisz, tygodniach? Czy Polska gdzieś tam wyśle jeszcze więcej wojska i jednak tych imigrantów nie wpuści, czy gdzieś tam jakoś wpuścimy ich do Polski?
No na pewno oni będą szturmować tam całą Europę.
Na razie koczują na granicy.
Ale dzisiaj
no, ale cała Europa z Białorusi, no to jest Polska, Litwa i Łotwa, tak? To tutaj z Niemcami oni nie graniczą.
No tutaj Łukaszenka wie, że sytuacja w Polsce jest słaba, że nastąpił podział społeczeństwa, że są ogromne konflikty wewnętrzne, że Polacy nie zajmują się polityką zagraniczną. Wszyscy są skoncentrowani raczej, mówię, na sprawach wewnętrznych, na takich kukizach, różnych tego typu tematach zastępczych w dużej mierze, a o sprawach poważnych niewielu ludzi w Polsce rozmawia. Także obawiam się, że tutaj ten napór będzie coraz większy, władza pisowska będzie dość bezradna. No i szczególnie te województwa, które graniczą z Białorusią, tu oczywiście województwo podlaskie, częściowo tam północne lubelskie, ale na bardzo niewielkim odcinku, no będziemy mieli duży problem z nachodźcami. Trzeba się liczyć, że to będą już nie 2000, tylko powiedzmy za parę miesięcy będzie 20 000 takich prób.
Dotychczas to był głównie problem tego bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej. Tam głównie ci imigranci
szli. Ukraiński.
A teraz widać się to zmienia.
Ukraiński był robiony głównie przez tam powiedzmy nielegałów różnych, nie? Takich, znaczy nie nielegałów w sensie tego, tylko tam starych tych różnych KGB-istów wyrzuconych z roboty, starych tam milicjantów, żołnierzy.
Czy o przemytnikach.
O przemytnikach mówię. Ale nie państwo ukraińskie, nie organizowało tego państwo ukraińskie. Chyba, że za łapówkę tam jakiś urzędnik, nie? Ale nie była to polityka celowa państwa ukraińskiego. Teraz widzimy, że władze państwowe to robią, to mamy całkiem inny poziom, bo mówię, po pierwsze jest to element wojny, tam nie będziemy jej nazywać hybrydowej, bo to jest zwykła wojna, no co to tam nazywać. A po drugie, przemytnicy no to mają jakieś tam ograniczenia, powiedzmy jakieś służby tego państwa ich troszeczkę ganiają, nie? Nie może to być tak całkowicie otwarcie, a tu może to być robione na masową skalę. Wojskowe ciężarówki czy autobusy będą ich podwozić, będą w hotelach państwowych. nowych, znaczy
samolotami pewnie będą przylatywać w ogóle
tak,
do Mińska.
Będzie to na wszelką możliwą skalę. Będą też przecież próby zastraszania polskich pograniczników, będą próby przekupstwa i różne takie rzeczy. No z tym trzeba się liczyć na masową skalę.
Teraz pokażemy Państwu pracę tymczasowe. Jest z nami, tak jak mówiłem wcześniej, rysownik Andrzej Patalon. Andrzeju, pokaż, co udało Ci się narysować na ten moment.
Tutaj mamy postać Łukaszenki. I to będzie komentarz właśnie do tego, co się dzieje teraz na granicy. Rysunek będzie gotowy po programie, także zapraszam na Twittera, Facebooka, Instagrama.
Zobaczycie go, tak jak Andrzej powiedział, po programie. Tu jest Aleksander Łukaszenko.
Jakoś tak mi się
ma tam rękę i tam, co będzie w ręce zaraz?
Mi się jakoś tak wiem, że tam będzie coś. Nie wiem, czy dobrze odczytuję twój zamysł.
Coś ciekawego, jeśli chodzi o sytuację na granicy, będziemy Państwo na pewno informować. Tak jak mówiłem, zadaliśmy pytania rzecznikowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za jakiś czas pewnie odpowie. Państwu na pewno przekażemy. Przechodzimy teraz do kolejnej części programu. Porozmawiamy o sytuacji w Afganistanie, ale na początek gratka, bo wywiad telewizji Idź Pod Prąd z weteranem misji, dwóch misji w Iraku i w Afganistanie. Wracamy po tej rozmowie. Jest z nami żołnierz Wojska Polskiego, weteran dwukrotnej misji w Iraku i Afganistanie. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Był pan na misji w Afganistanie, wcześniej w Iraku, ale interesujemy się dzisiaj szczególnie tym Afganistanem. Jakie ma pan stamtąd wspomnienia? Brał pan udział w walce?
Tak, no zdarzało się. My byliśmy na takim posterunku małym i wokoło były posterunki afgańskie, prawda? No i często dochodziło do jakichś tam incydentów, wtedy żeśmy jechali, no po prostu udzielić pomocy jakiejś tam, prawda?
Mhm. Jakie wspomnienia panu towarzyszą, wspominając tą misję w Afganistanie?
No raczej takie, no jakby to ująć, no różne, wie pan, bo nieraz jak, no wiadomo, na mojej zmianie kilku ludzi zginęło, prawda, i no to takie przykre było, no były chwile takie weselsze, prawda, no.
Co pan czuje teraz, widząc pan upadek tego Afganistanu, tych talibów, którzy zwyciężają, a tak jak pan mówi, no, polscy żołnierze umierali w Afganistanie, pan też był tam, narażał pan życie?
No to talibowie właśnie, oni rządzili, zanim Amerykanie weszli, prawda, rządzili tam, no i w sumie to tak... Nie wiem, czy to wszystko miało sens jakiś, prawda, bo wojsko wyszło i to wróciło do tego, co było, prawda, i no.
Czuje się pan zawiedziony, że narażał pan życie, no a teraz wszystko wróciło, tak jak pan powiedział, do tego, co było wcześniej, czy raczej, no, to była misja, zadanie wykonane i w ten sposób
to
pan
znaczy,
do tego podchodzi?
Ja byłem żołnierzem, prawda, i... Była misja, pojechałem. Uważam, że nie czuję się zawiedziony. No, byłem, widziałem.
A jak, jeszcze wracając do tych misji, był pan trzykrotnie, tak, na misji. Jak pan z perspektywy czasu, będąc długie lata w wojsku, ocenia zmiany polskiej armii przed tymi misjami zagranicznymi, a po misjach? Czy polska armia wyszła na jakiś wyższy poziom dzięki tym misjom? Jak to wyglądało od środka?
To na pewno, bo jakieś ludzie tam doświadczenie mają, prawda? I no, na pewno coś to zmieniło, prawda? Wiadomo, inne jest ten tok szkolenia na misje. No wcześniej było inaczej, prawda? Przed tymi misjami, jak tak wspominam, jeszcze tam lata 90., to szkolenie było takie, no, z poprzedniej epoki, można powiedzieć, prawda? A później to, no, to właśnie inaczej było, nie? Dużo się pozmieniało na nowe, lepszy sprzęt. No, coś z tego dobrego zostało na pewno.
A jeśli chodzi o tą misję, był pan na trzech misjach, dwa razy w Iraku. potem w Afganistanie. Rozumiem, że czasowo to też tak było, tak? Że najpierw dwa razy w Iraku, potem w Afganistanie.
Tak.
Jak, jeśli chodzi o perspektywę czasu, czy jak pan odbierał jako żołnierz, czuł się pan tam dobrze wyekwipowany, przygotowany do tej misji? Czy widział pan zmiany jakby stanu przygotowania polskiej armii podczas tych kolejnych misji?
To tak, tak, bo mówię, tak jak mówiłem wcześniej, nie, szkolenie było dosyć takie intensywne i no, czułem się przygotowany. Nie? Jak to powiedział kiedyś dowódca, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, prawda? I no, jakoś tak, no czułem się przygotowany. No.
A prywatnie może pan powiedzieć, dlaczego pan jechał na tę misję? To jest tak zwany wyjazd dobrowolny, tak? Jak to wyglądało? Dlaczego akurat
tak,
pan?
Tak, to wyjazd dobrowolny jest. Nikt tam nikogo na siłę nie zmuszał. A jechałem, no wiadomo, ja jako podoficer, no kariery jakiejś tam nie zrobię. To jest korpus oficerski bardziej na to liczył. A ja jechałem, no trochę z ciekawości, a głównie dla pieniędzy, prawda? No, tak jak większość chyba.
Rozumiem. A jak pan ocenia, jak wygląda opieka, zainteresowanie państwa polskiego, Wojska Polskiego takimi weteranami misji zagranicznych jak pan?
Tutaj to tak jak ja na szczęście żadnego uszczerbku nie doznałem, prawda? Gorzej tam z ludźmi, którzy no jak tam byli ranni, no gorzej, ciężej, to... No na to pytanie to w sumie tak nie bardzo potrafię odpowiedzieć, jak to z nimi jest. No na pewno jakaś tam pomoc jest psychologiczna i coś tam jest, ale to mówię, to... Bo tak jak myśmy wracali, prawda, to mieliśmy tam, wiadomo, jakieś rozmowy z psychologiem, nie? Tam porady, że gdyby coś się działo, że zawsze można przyjść, porozmawiać czy coś tam, ale... Ale tak, no ja nie wiem, jak to ocenić, no. No nie wiem, jak to ocenić.
A jak pan ocenia zachowanie państwa polskiego, jak to też wyglądało, te relacje? Teraz widzimy to, co się dzieje w Afganistanie, jeśli chodzi o pracowników tych afgańskich, polskich ambasad, polskich placówek. Nie wiem, czy to byli współpracownicy, tajni, tłumacze. Mają teraz ciężko, jest no, cały jakby organizm państwa został zatrudniony do tego, żeby tych ludzi ewakuować, ale na początku było z tym krucho. Jak to wyglądała ta współpraca z Afgańczykami wtedy na misji?
Na misji to się, no, dobrze się układało to wszystko. No, wszystko to się właśnie tak dobrze układało, a później, bo właśnie słyszałem, że i z Iraku, jak się tam wojsko wycofywało, nie, to że tam jakieś problemy były, nie, ale z tymi ludźmi, no bo wiadomo, jeżeli oni by zostali pozostawieni sami sobie, no to byli narażeni, prawda, na no nawet na utratę życia, bo jest tam jak jest, nie? I nie wiem jak to do końca, czy ci ludzie zjechali, bo wiem, że jakieś problemy były, ale czy to prawda, no nie chciałbym tu też jakiś plotek tam rozsiewać, prawda, że czy oni dostali jakieś schronienie, czy nie, to nie wiem, no bo współpraca układała się dobrze, prawda, dobrze.
Na koniec zapytam pana jeszcze prywatnie. Pan był, ile pan lat był w wojsku?
W sumie? 18.
18 lat, 3 razy na misjach. Jest pan weteranem, bardzo doświadczonym żołnierzem. Jak na koniec pana służby wyglądała sytuacja? Czy wojsko nie chciało jakoś wykorzystać pana potencjału, doświadczenia jeszcze w szkoleniu nowych żołnierzy, na przykład w WOT-u? Czy po prostu to pan już chciał odejść? Czy w ogóle było zainteresowanie armii wykorzystaniem pana doświadczenia, żeby pan szkolił jakichś młodszych adeptów?
To znaczy tak, ja do cywila poszedłem, wróciłem z Afganistanu i po prostu jednostka się rozwiązywała i no nie miałem etatu, nie? Znaczy etat by mi zaproponowali, nie ma problemu, gdyby był gdzieś w Polsce, a no już byłem w przez 5 lat nie było mnie w domu, prawda? I już no szkoda mi było też rodziny, dzieci małe, wiadomo. I po prostu no to była taka decyzja, że odchodzę do cywila, nie, że nie pójdę dalej w Polskę, nie, już chcę z rodziną zostać i... A do Płotów... No tam znajomi powracali, koledzy powracali, prawda? Ja nie chciałem, w cywilu sobie poukładałem życie i po prostu nie chciałem. Ja nie chciałem wracać z powrotem do armii.
Czyli rozumiem, że na miejscu, w pana miejscu zamieszkania już armia nie miała panu nic do zaoferowania, tak? Po tych misjach.
To znaczy, chodzi o to, że po prostu się rozwiązywała. Rozwiązywała się jednostka i powstawało coś nowego. No i no... Wiadomo, nowy dowódca dobiera swoich ludzi, nie? Do nikogo to pretensji nie mam. No tak wyszło, jak wyszło, nie? Po prostu, no mówię, nie chciałem, proponowali mi gdzieś tam etat, ale daleko. No po prostu podziękowałem.
Rozumiem. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Był z nami weteran dwukrotnie misji w Iraku i Afganistanie. Do zobaczenia. Jak myślicie, czy po tej rozmowie, czy był w ogóle sens tych misji? Jaki był sens? No bo wielu ludzi mówi, że to, zresztą te głosy to już było od dawna, nie? Że to wojna nie polska, po co ginąć za jakieś amerykańskie interesy, za czyjeś interesy. Zginęło w Iraku, znaczy w Afganistanie 404 polskich żołnierzy, jeszcze pewnie więcej, można to zaraz sprawdzić, sprawdzimy, w Iraku, także dużo. Jakie Polska odniosła korzyści, czy było warto w ogóle jechać na tę misję, bo to już 20 lat prawie.
Jakoś wszystkie państwa wokoło jechały, to chyba jakieś tam pewnie korzyści spodziewane. Były, nie tylko Polska i to nie tylko, że za amerykańskie interesy. No pamiętamy, to była sytuacja w 2001 roku po ataku na Amerykę, czyli sojusznika z NATO. No ta atak na Afganistan miał służyć tak zniszczeniu Al-Kaidy, zniszczeniu siły talibów wspierających terrorystów. No w pierwszej fazie to się wyglądało, że się udało. No teraz się sytuacja po 20 latach odwróciła, choć oczywiście no, przywódca Al-Kaidy został w 2011 roku zabity, Osama Bin Laden. Jakie korzyści dla nas, no, oprócz tego, co mówił ten żołnierz, no, że po prostu armia, która w jakichś tam walkach bierze udział w jakiejś misji, no, to jest lepiej wyszkolona, ma jakieś doświadczenie, nie jest tylko, nie tylko z treningów, no, że tak powiem, na sucho, no to no, polityczne korzyści, no, to była też decyzja NATO, nie tylko Ameryki, także no, chcemy, żeby nas jakby broniono, chcemy mieć tutaj wojska NATO i Stanów Zjednoczonych, no to kosztem czy konsekwencją jest, że też my sojuszników gdzieś za granicą wspieramy. No, inaczej się chyba nie da. No, trudno by było mieć pretensje, tak jak teraz niektórzy zgłaszają, że tutaj Ameryka nas nie będzie bronić, gdybyśmy my w ogóle nic nie robili.
W Iraku, sprawdziłem, zginęło 28 Polaków, 22 żołnierzy. Pastor Paweł Chojecki, do ciebie pytanie. Dużo ludzi mówiło, że to jest wojna o ropę, o wpływy. No ten taki...
No w Afganistanie o ropę to...
O ropę to chyba ciężko.
Może. No
to ten wpływ, ale... jeśli szkolenie, polska armia, no to wszyscy, którzy byli na misjach, są w wojsku, no to mówią, że to, co było kiedyś, to była komuna, armia szkolona bez wojny.
Nie, no to ja pamiętam... Kilkudziesięcioletnie,
a teraz to jednak jest inaczej.
Pamiętam ten czas, bo byłem w wojsku akurat tuż przed, można powiedzieć, tą zmianą władzy z tej komunistycznej na katolicko-komunistyczną, czyli mniej więcej w 88 rok i te sprawy okrągłostołowe się wtedy rozgrywały. No to myśmy mieli strzelanie z broni krótkiej bez amunicji. Takie było szkolenie. Strzelanie z broni krótkiej na Podchorążych bez amunicji. No już tu tak Czyli każdy dostawał tam pistolet do ręki i tam se mógł mierzyć do tarczy, no tak jak zabawką z tym, no z wodą taki pistolet.
Jak jeżdżenie samochodem bez zapalania silnika.
No albo taki, wiesz, taki ciepobuja trochę i tak dalej. To tak, wszystkie te szkolenia tak wyglądały, nie? To
lepiej, armia na gorzej. Niby, tak?
Tak, to było wszystko na niby. To już wiadomo było, że ta armia na żadną wojnę się nie wybiera, to już, bo jeszcze wcześniej, no to chcieli atakować Zachód i pamiętamy, Jack Strong i tak dalej, te czasy, no to jeszcze tam wtedy coś robiono, ale koniec lat 80. to już był totalny rozkład armii, to już była tylko jakaś tam fucha dla trepów różnych i taka zabawa w wojsko. Także to jest oczywiście plus dla Polski, że nagle, znaczy, że w wyniku tych misji różnych, no mamy armię, która ćwiczyła nie tylko na poligonach i to jeszcze bez amunicji, tak jak w moim przypadku, tylko rzeczywiście armię, która sprawdziła się w boju. Nie? Teraz pytanie moralne, nie? Czy ta wojna była zasadna, czy polscy żołnierze powinni tam przelewać swoją i cudzą krew na polach Afganistanu. No i tutaj rozpoczyna się taki problem troszeczkę, jak mieliśmy w czasach Napoleona. Liczyliśmy, że Napoleon nas, Polskę, wyswobodzi, no ale Napoleon miał różne tam interesy w całym świecie, no i Polacy mu pomagali w Hiszpanii, i na Haiti i tak dalej, licząc, że kiedyś pójdzie i wyzwoli Polskę. No i rzeczywiście tam poszedł na wschód w końcu. No niestety w końcu przegrał, także na krótko mieliśmy tę namiastkę niepodległości, no ale jednak coś tam było, nie? Jeśli nie mamy takiej potęgi militarnej i gospodarczej jak w Złotym Wieku, symbolem tego jest właśnie husaria, też w naszych logach różnych też występuje, no to musimy, jeśli chcemy zachować jakąś tutaj jeszcze podmiotowość, być niepodległym państwem, musimy szukać sojuszników, nie? No i tu jest problem. I tu jest problem, bo sojusznicy mają swoje interesy. Dla Stanów Zjednoczonych Polska i Afganistan jest mniej więcej tak samo daleko, nie? To wiecie, my mówimy, o jak Amerykanie w Polsce stacjonują, to dobrze, nie? A jak w Afganistanie, to już niedobrze. Nie, no dla Amerykanów, no oni patrzą, jakie mają interesy globalne. O ile Polska ma interesy związane z naszymi granicami przede wszystkim, to mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, że tu Łukaszenka, Putin wojnę z nami rozpoczynają, czy toczą, bo tam ta wojna już nie jest teraz rozpoczęta, przecież nasz samolot zaatakowano niedawno nad Białorusią, nie, grożąc zestrzeleniem. Także to są wszystko działania wojenne. Także proszę państwa, to my dzisiaj się innymi metodami toczy wojnę. Nie, nie trzeba się chować do schronów, tam nie syreny nie wyją i tak dalej, ale ta wojna cały czas się toczy, dokładnie jak w latach 40. poprzedniego wieku. Nie? Tylko że są inne metody tej wojny. Niekiedy dochodzi do tak zwanych gorących konfliktów w tej wojnie. Także Polska ma głównie te interesy lokalne związane ze swoimi granicami, sąsiadami, a Stany Zjednoczone mają interesy globalne. I teraz mówimy, no Amerykanie, ratujcie nas tutaj lokalnie. No to Amerykanie mówią, dobra, no możemy was ratować lokalnie, ale wy nam pomóżcie globalnie. Nie? No i stąd właśnie ta wojna, czyli choć to na obcej ziemi, choć nie nasze bezpośrednio interesy, no to jest cena, jaką płacimy za to, że nie jesteśmy supermocarstwem. No a był na to czas w XVI wieku, kiedy do Polski dotarła na masową skalę Biblia, kiedy Polacy rzeczywiście stali się chrześcijanami, mówię o szlachcie głównie, a na Śląsku Cieszyńskim to także cała ludność, także chłopi, do dzisiaj to przetrwało, nie? No mieliśmy wybór dany od Boga, no nie staliśmy się supermocarstwem, no to już to teraz szukamy, gdzie się podwiesić, do którego supermocarstwa, no i tu rzeczywiście amerykańskie supermocarstwo wydaje się najbliższe nam, jeśli chodzi o tęsknoty. Nie mówię, czym żyjemy, ale o tęsknoty. Ta wolność, swoboda, możliwości, dobrobyt, sprawiedliwość. Nie? Polacy nigdy tego nie mieli przez ostatnie kilkaset lat, ale tęsknią za tym. Nie? Czyli jeśli chodzi o tęsknoty, no to Stany Zjednoczone te tęsknoty uosabiają. Także ten sojusz jest czymś oczywistym. Czyli jeśli chodzi o nasz interes geopolityczny, no to tak, bo dzięki temu wojska amerykańskie między innymi stoją w Polsce i bronią naszych granic, jeśli chodzi o stan wyszkolenia.
Zajęcie Afganistanu przez talibów spowodowało konieczność szybkiej ewakuacji nie tylko dyplomatów i pracowników misji wojskowej, ale także afgańskich współpracowników państw NATO, tłumaczy, przedstawicieli samorządów, kontraktorów. Wszyscy, którzy współpracowali z misjami wojskowymi, mogą być przez talibów posądzeni o kolaborację z wrogiem. W poniedziałek portal Onet przekazał, powołując się na źródła w wojsku i rządzie, że polski rząd nie planował wysłania samolotu ewakuacyjnego do Afganistanu. Dopiero po zajęciu Kabulu przez talibów i kilka godzin po publikacji Onetu premier Mateusz Morawiecki ogłosił wysłanie samolotu. 3 maszyny wojskowe wystartowały we wtorek. Tymczasem tego samego dnia w Czechach wylądował już 2 samolot z Czechami i ich współpracownikami. Przywiózł także 2 Polki. Premier powiedział wczoraj, że Polska pomoże także w ewakuacji afgańskich współpracowników NATO i Unii Europejskiej.
Będzie to być może około 100 osób, w których ewakuacji będziemy pomagać.
Dziś dziennik Wprost przekazał, że liczba osób na liście już zwiększyła się do 150 i ciągle rośnie. Morawiecki zapowiedział też poszukiwanie dawnych współpracowników.
Zobowiązałem ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych do bardzo szczegółowego przeglądnięcia dokumentacji sprzed lat, aby każdy, żeby mógł.
Wracamy po materiale. Mamy problemy z internetem, stąd te dłuższe przerywniki i trudności. Przepraszamy za nie, no ale wracamy do tematu. Jak to jest z tym Afganistanem, z tą ewakuacją? Rząd twierdzi, że już wcześniej, już w czerwcu ewakuowaliśmy. Opozycja i media mówią, że to słabo, że pokazują ludzi, którzy czekają na lotnisku, współpracowali z Polakami, czekają na ratunek. Rząd najpierw nie miał wysyłać tych samolotów, potem wysłał. Jak z tego chaosu informacyjnego wyciągnąć prawdę?
No na pewno wysłaliśmy później niż Czesi, to widać, bo Czesi zdążyli przylecieć, zanim myśmy wylecieli i też wzięli 2 Polki. Choć trzeba przyznać, że inne kraje, no jeszcze gorzej, tam Niemcy piwo ewakuują. Podobno tak, jakiś alkohol, a nie wzięli ludzi. Holenderski samolot w ogóle odleciał bez pasażerów, bo tam było jakieś zamieszanie na lotnisku. No, dzisiaj dopiero 2 samoloty holenderskie już z pasażerami. Także no różnie to jest. Ewidentnie wszystkich zaskoczyło to, że talibowie tak szybko dotarli do Kabulu. Chyba spodziewano się, że to będzie dopiero gdzieś we wrześniu i że się wszystko zdąży na spokojnie zrobić. A widać realnego planu na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, chyba nie było i dopiero teraz na szybko się te rzeczy organizuje. Tam się rząd chwali, że tam pozwolenie na przelot, które zwykle zajmuje miesiąc, tam załatwił w parę godzin. To fajnie, no szkoda, że nie było tak na wszelki wypadek przygotowanych już wcześniej takich ewentualności.
Szczególnie ta weryfikacja, o której mówił jeden z wiceministrów, no to jakaś kpina. No to już oni nie wiedzą, kto z nimi współpracował wcześniej. Nie można tego było zrobić rok temu.
I to, co mówił mi premier, że teraz będą przeglądać dokumenty, kto tam dawno współpracował i jeszcze próbować ewentualnie ściągać, no trochę przypóźno. Dziś już jeden samolot polski wyleciał z Kabulu z 50 osobami do Uzbekistanu i tam już z Uzbekistanu samolotem rejsowym mają, czy Dreamlinerem zdaje się, lecieć do Polski. Polsat podał, że na liście już jest nie 150, ale ponad 250 osób, także szybko się powiększa. No, jakoś ta akcja idzie. Trochę podobnie jak z pandemią. No, nie jesteśmy, że tak powiem, na końcu, ale też nie jesteśmy w szczycie. No, tak,
w miarę
tak
szybko.
Byle jak trochę.
Też do tej akcji, z tego co czytałem gdzieś, że ten Michał Dworczyk został wysłany do koordynacji.
On zdaje się, o ile widziałem, dementował, że on tego
to jednak
nie
koordynuje.
No bo to by znaczyło, że mają tylko
jednego człowieka, który coś tam ogarnia.
Jak trzeba do takich misji, wiecie, topornych, takich komunistycznych, to dają Ruski Suski, nie? No a on ostatnio komuś tam mówił, że jakiś niedouczony jest ten Susłow, nie? To w jego słowach, znaczy w jego ustach to naprawdę
Arystoteles odważna, niedouczony?
Odważna teza, że któryś tam z polityków opozycji, nie wiem, chyba może Tusk, czy ktoś, że ktoś tam jest niedouczony, nie?
On już się dokształcił z historii Rosji? Tam
nie, on się z historii partii komunistycznej, on jest, bo on na zjazdy partii komunistycznych jeździ, jako ale powiedział, główny delegat.
No, czy jest, co poradzę, że tam ma władzę komunistyczna partia Chin? No, możemy w ogóle z nimi się nie kontaktować.
Że on nic nie poradzi, może na tym trochę skorzystać. No, już to tak.
Wróćmy do tego Afganistanu.
Tu
jak
na
to
obronę,
jest z Polską?
Na obronę rządu pisowskiego trzeba powiedzieć, że to jest wina to, co się dzieje prezydenta Bidena. I myślę, że sami Amerykanie są po części zaskoczeni tym, co się tam dzieje. Nie? Trump, przypominam, miał taki plan, że będzie wycofywał wojska w odpowiedzi na spełnienie konkretnych postulatów talibów. Nie? Czyli jeśli oni tam coś zrobią w kierunku tych pokojowych, rozbrojeniowych, negocjacyjnych, no to on tam wyśle, znaczy wycofa trochę.
Tym, że zaczęli atakować, no zerwali to porozumienie ewidentnie. No i także Trump wczoraj mówił, no gdybym to był ja, to bym ich teraz bombardował.
No to by była kontrofensywa i tak dalej. Prawdopodobnie, oczywiście tego nie wiemy, bo aż tak daleko nasze informacje nie sięgają. Prawdopodobnie tę strategię talibom podpowiedzieli Chińczycy via Moskwa. Bo Chińczycy i Moskwiczanie no wiedzą, że kiedy Zachód okazuje słabość, to trzeba właśnie go kopnąć w tyłek. Trzeba jeszcze bardziej atakować. Nie dyskutować, tylko atakować. Nie? I podejrzewam, bo przecież wiemy, wczoraj pani Hania Shen o tym też mówiła, z naszą Hanią Jazgarską o tym, że w stałym kontakcie byli przedstawiciele talibów i przedstawiciele partii komunistycznej Chin. Czyli oni im doradzali, że tak powiem, na bieżąco. I oni wiedzą, że jeśli Zachód się cofa, to trzeba mu skakać na kark jeszcze i kopać w dupę. Nie? No oni mają taką sprawdzoną taktykę i dlatego Trump chciał innego wycofania. Takiego, żeby cały czas pięść była przygotowana do kontry. Nie? Czyli dobra, cofamy się, ale jak tylko się i tak dalej, nie? Takie miało być to wycofanie. Biden widać, że kompletnie nie radzi sobie i to wszyscy już, cały świat to widzi, to jest kompromitacja Bidena. Stąd Trump zaproponował wczoraj: Biden, ty się podaj do dymisji. To tam wielkiej szkody nie będzie, bo tam wybory były sfałszowane, mówi Trump. Nie, to ty się podaj do dymisji.
Kamala Harris będzie lepsza?
Ja wracam do władzy. No chyba mu chodziło o to, że on chce wrócić. Bo to,
tak
co zaprezentował Biden, no to jest szok i to zaskoczyło nie tylko pisowski rząd, chociaż no oczywiście od naszego rządu spodziewalibyśmy się jakiegoś przygotowania, jakiegoś myślenia strategicznego czy taktycznego w tym wypadku, a tu widać, że kompletnie brak jakiegokolwiek przygotowania, brak tych list, brak tych pozwoleń, brak samolotów, brak wyznaczonych załóg do tej misji, także kompletne zaskoczenie. Nawet jak przecież to by się miało rozgrywać wszystko we wrześniu, to przecież za 2 tygodnie to wszystko, o czym mówimy, powinno być już gotowe, nie wiem, w czerwcu czy w lipcu najpóźniej, nie? A to się dopiero teraz robi, nie? Także mówię, z jednej strony, tak jak rządy także Wielkiej Brytanii, Holandii, tu mówiliśmy, zostały zaskoczone tym no, dziadowskim działaniem Bidena. Myślę, że być może to jest jakieś głębsze tło, no, ale będziemy czekać no, z tymi już ostatecznymi sądami, ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo brzydko. To jest jak działanie mające skompromitować Amerykę na arenie.
Terytorium Polski zostało przekazanych 380 cudzoziemców, w tym również do kraju ich pochodzenia. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 138 osób, które próbowały, czyli tyle co w całym poprzednim roku, to w jeden dzień teraz, próbowały nielegalnie dostać się do Polski. Z tego funkcjonariusze udaremnili przekroczenie granicy 130 osobom. 8 cudzoziemców zostało zatrzymanych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku sprzeciwia się nielegalnej i niekontrolowanej migracji. Nie ma zgody Polski na wjazd do naszego kraju osób, które mogły stanowić zagrożenie dla naszych obywateli. No i potem jest o tych przepisach, które mamy zmieniać. No i też, że wspieramy Litwę i Łotwę, tą litewską i łotewską Straż Graniczną.
No dobrze, że jest ten głos wspierający Litwę. Chcemy też, żeby ten głos pojawił się w sprawie konfliktu z komunistycznymi Chinami. O placówki Tajwanu, wzajemnie budowane przez Wilno. Mówiliśmy o tym wczoraj więcej. Gościliśmy polityka litewskiego. Także kto chce to zobaczyć w wersji polskiej, angielskiej, skróty tej rozmowy możecie znaleźć na naszych mediach społecznościowych. Najciekawsze z tej wypowiedzi ministerstwa jest to, co napisano o tym płocie. No jeszcze nie murze, tylko jakiś płot, no stosunkowo
brudko
łatwy,
czasy tam coś
łatwy do sforsowania, bo wystarczy mieć...
No 150 kilometrów to już nie będzie tak dużo,
no bo... tak, ale jest 100.
Tak, tak,
ale, jest
ale
100.
Nie, to ja się pytam, długość no, granicy z Białorusią to jest 418. Także
ogrodzenie,
to już jest też duży
procent. Ogrodzenie z drutu kolczastego to nie jest wysoka technologia. Nie? To powiedzmy sobie szczerze, że to jest prosta konstrukcja, tak jak budowa cepa mniej więcej. Nie? I zobaczcie, przez 5 czy 6, 6 rok rządzenia PiSu mamy 100 kilometrów, a nie całą granicę.
Nie? Jedną przecież, czwartą mamy zrobioną.
No to jest kpina właśnie. To jest, mówię, najciekawsza informacja pokazująca, że mamy dobre pomysły.
Bo tam było, że podlaski oddział, tak? Tylko. Tak, podlaski tak, tak. Oddział ma mniej więcej trochę ponad połowę tej białoruskiej granicy, no, 240. Czyli...
No to dopiero zrobili jedną trzecią.
Oni
no,
o innych nie piszą, więcej, nie? No. Mamy 418 całkowitej jeszcze... granicy z Białorusią.
No to tak wiem, tylko no, jakoś napisali, że no, o tym podlaskim, a
o innych jakoś nie piszą, tak.
To pokazuje, że mamy dobre rzekę, pomysły. Nie? No zobaczcie, no ktoś tam dobrze wymyślił, że trzeba budować ten płot tam przeciwko dzikom, nie dzikom, no ale trzeba budować ten płot, bo może być ciężko. Nie? Bo może być ciężko. Nie? Oczywiście ja bym był za tym, żeby dużo poważniejsza była ta ochrona, nie jakiś tam, wiecie, z czasów I wojny światowej, bo to zasieki z drutu kolczastego to jest technika z I wojny światowej. Nie? Także tu żadna to technika. Nie? 100 lat temu takie rzeczy się robiło. Spodziewałbym się czegoś lepszego, ale dobra, no już niech będzie
tutaj
takie.
Tutaj oni też piszą, że wiesz, bo część jest na przykład na rzekach i tak dalej, że najbardziej narażony na nielegalne przekroczenie granicy jest odcinek od długości 187 kilometrów.
No to połowę go zrobili. No to połowę zrobili.
Ma być jeszcze
dopiero,
50
nie?
czy 150 w sumie.
No tak, no dlatego ja się pytam, dlaczego to nie jest od 3 lat gotowe w całości? Przecież takie...
A ja wiem dlaczego. Bo się rząd zajmuje...
A, no tak, i wracamy.
...telewizją. TVN-em.
No telewizja,
co ważniejsze
gorzej
sprawy,
się
to, no.
Gorzej się nazywa,
telewizją
Kukiz, wizja,
prąd,
czy różne, tak, no prokuratura.
Się zajmuje się przeróżnymi nie, no by... wszystkimi, że układaniem listy lektur, a nie zajmuje się bezpieczeństwem państwa, teraz... czyli tym jedynym, czym powinien no się właśnie, przede wszystkim zajmować.
Zanim do nas dołączyłeś, to o tymśmy mówili, że rząd jest dobry w niszczeniu krytyki, w zabieraniu swobód obywatelskich, w takiej katolizacji Polski, katoliban jakiś nam robią, teraz będzie w lekturach, jak powiedziałeś, więcej Jana Pawła II, więcej kardynała Wyszyńskiego. To już jest taki gwóźdź do trumny katolicyzmu w Polsce, bo młodzież już tym będzie żygać. No i tyle. No tak się to skończy. Ale no tam jak Bóg chce kogoś tam pokarać, takie jest przysłowie,
to mu rozum odbiera.
No to tym to Czarnkowi to nie wiem, czy tam trzeba co odbierać. No tam niech rządzi dalej.
Przejdziemy teraz do waszych komentarzy. Joanna Zielińska. Unia będzie miała kolejny pretekst przeciw Polsce, bo nie chcemy przyjmować biednych uciekinierów. Darek Bielecki, panie pastorze, nie ma na kogo głosować, to nie idą na wybory. Takie podejście powoduje, że PiS wygrywa.
No, wiem, że to jest problem. Że to jest problem i ja o tym problemie mówię. No przecież, żeby nie było, żeśmy nie próbowali. Bo próbowaliśmy tak zwanego rozpoznania bojem, czyli założyliśmy partię polityczną. No i co? No, widać, że w tym katolicko-komunistycznym systemie to jeszcze się nie udało. No, nie udało się, no i tyle. Nie? Ja bardzo bym chciał, żeby było na kogo głosować. Jutro będziemy trochę o tym mówić więcej, bo tu premier już były, Gowin, wystosował taki list, żeby właśnie realizować ten nasz pomysł, który już w 2009 roku PiS-owiśmy zgłosili, że szeroką
koalicję centroprawicową,
koalicję
tak
na wzór partii republikańskiej. To ja zgłosiłem ten pomysł w 2008 roku, w 2009 został zrealizowany w Lublinie na poziomie wyborów do Rady Miasta. Rzeczywiście taka szeroka koalicja i PiS wtedy w ramach tej szerokiej koalicji, bo razem z UPR-em, który wtedy reprezentowałem i innymi środowiskami, miał ponad 50% mandatów w Radzie Miasta. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Także ten pomysł znowu wraca. Przypominam, że rok temu raczył nas oszukać na kolejnej turze prezydent Duda, mówiąc, że zbuduje taką koalicję. Obiecywał przed wyborami, a po wyborach zapomniał. Noż to koalicja
teraz
polskich
buduje
spraw.
Szeroką koalicję z PiS-em.
no spisek, z małym pisem to się spisek, spiskiem.
Spiski to źle.
Spiskiem opłat na przykład realizuje, czyli bardzo szybko, nie? Rok temu obiecał, później zapomniał. Będziemy z politykami różnych opcji politycznych jutro, jak Bóg da, będziemy rozmawiać właśnie na temat tego listu premiera Gowina, bo ten problem, który nasz widz tu porusza, że nie ma na kogo głosować, jest rzeczywiście tragiczny. Teraz myślę, że już to, ta taktyka nie idę na wybory, no rzeczywiście nie będzie miała sensu, ponieważ PiS przeszedł do fazy szybkiego niszczenia państwa. Szybkiego niszczenia państwa i narodu, czyli trzeba PiS jak najszybciej odsunąć od władzy, a potem rozliczyć, o czym niewielu przypomina, a ja będę przypominał. Trzeba po przejęciu, odebraniu władzy PiS-owi rozliczyć wszystkich przestępców z tego obozu władzy. Szczególnie tych, którzy dokonywali zamachu na wolności obywatelskie, na wolne media, na swobodne działanie kościołów innych niż katolickiego. Tych trzeba najsurowiej rozliczyć, bo wolność słowa, wolność religii to są fundamenty wolności wszelakich.
Przypominamy państwu, dekaczyzacja to był twój postulat, który zgłosiłeś na początku tego tygodnia, żeby właśnie nie było grubej kreski.
Ja już dawno go, tylko tak go nazwałem pieszczotliwie.
Teraz go tak nazwałeś pieszczotliwie. Odnośnie PiS-u, to mieliśmy wczoraj ciekawego gościa. Widzieliście państwo już wywiad z posłem PiS-u Arkadiuszem Mularczykiem wczoraj o 18 w całości. Dzisiaj przypomnimy państwu najciekawsze fragmenty. Mówię ciekawe, nietypowe, no bo ostatnio politycy PiS-u tak nie bardzo do naszej telewizji jakoś się ogarnął.
No to już na wstępie mówię, wielki szacunek dla posła Mularczyka, że pokonał te wszystkie bariery i okazał odwagę i poszedł do telewizji, która ostro krytykuje PiS. To wielki szacun.
Pokażmy teraz państwu najciekawsze fragmenty rozmowy, mojej rozmowy właśnie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Arkadiuszem Mularczykiem. Jest z nami poseł Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Witam pana posła bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, jaki jest aktualny stan prób uzyskania reparacji od Niemiec przez Polskę za II wojnę światową?
Na dzień dzisiejszy Polska nie wystąpiła jeszcze oficjalnie z notą dyplomatyczną, ani też temat nie został podniesiony na szczeblu politycznym w sensie faktycznym, ponieważ na dzień dzisiejszy jesteśmy cały czas na etapie finalizacji raportu o stratach wojennych. Trzeba podkreślić, że raport ten jest ukończony, natomiast kluczowe jest tu decyzje polityczne, które musi podjąć kierownictwo państwa polskiego, ażeby wybrać właściwy czas, moment i miejsce podniesienia w relacjach polsko-niemieckich tej problematyki.
Panie pośle, ale no mówi pan o tym wyborze czasu i miejsca, o tym, że raport jeszcze nie jest ukończony, no ale z tego, co ja pamiętam, temat reparacji poruszaliście już przed wyborami w 2015 roku, minęło 6 lat. Dlaczego nie wykorzystaliście dogodnych wydarzeń do podniesienia tego tematu na arenie międzynarodowej, na przykład wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie w 2017 roku, czy całej jego prezydentury dosyć mocno antyniemieckiej, czy 80. obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, wizyty Mike'a Pence'a, wiceprezydenta USA w Warszawie. Dlaczego Polska w takich kluczowych momentach, kiedy ta informacja o tym, że Polsce należą się reparacje, mogłaby dotrzeć na cały świat, Polska w tym momencie milczy?
Ja oczywiście zgadzam się z panem, panie rektorze, że ta sprawa powinna być już załatwiona od wielu, wielu lat i przez wiele lat nie była załatwiona. Natomiast to na podstawie decyzji właśnie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości takie prace zostały podjęte nad raportem o stratach wojennych i chcę podkreślić, że w ciągu ostatnich niemal 80 lat od zakończenia II wojny światowej w zasadzie nie powstał żaden kompleksowy raport o stratach wojennych, ponieważ szacunek strat, oszacowanie tych zniszczeń jest procesem niezwykle pracochłonnym, czasochłonnym, ale też skomplikowanym.
Panie pośle, powiedział pan, że we władzach naszego państwa jest ta chęć uzyskania reparacji, no ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że Prawo i Sprawiedliwość porusza, podgrzewa temat reparacji wojennych przed wyborami, potem przez całą kadencję jednak niestety jest o tej sprawie cicho aż do następnych wyborów. Czy to nie jest tak, że wy wykorzystujecie tą sprawę reparacji do swoich celów politycznych, a w rzeczywistości no nie ma jakiegoś takiego ciągłego informowania społeczności międzynarodowej o tym, że Polsce się te reparacje należą?
Wie pan, to jest problem, który no też trudno podnosić każdego tygodnia czy miesiąca, ponieważ no, polityka czy nasze życie jest dynamiczne i widzimy, że różne sprawy zajmują bieżącą politykę Polski, Europy czy świata, ale ten temat jest na agendzie w relacjach polsko-niemieckich. Zapewniam, że ten temat jest podnoszony, jakby pracujemy nad nim. Nasz raport, który jest gotowy, też wymaga pewnego rodzaju tutaj uzupełnień, więc chcę zapewnić, że to nie jest temat, który jest jakby tematem, który będziemy podnosić tylko od czasu do czasu, a nie będziemy go w konsekwencji realizować, ponieważ no, ten temat jest, on dotyczy fundamentalnych relacji polsko-niemieckich i niezależnie od tego, czy jaki jest rząd, taki czy inny, on jakby będzie w relacjach polsko-niemieckich. Ale chcę podkreślić, że ten temat będzie podniesiony i jestem przekonany, że doczekamy się wypłaty tych świadczeń w takiej czy innej przyszłości.
Doczekamy się w takiej czy innej przyszłości, tak pan poseł powiedział. No, to, że oni ten raport robią, rzeczywiście, że musi być skrupulatnie zrobiony, że to jest ciężka sprawa, no to na pewno jest racja. Ale zapytałem, jaki mają plan, no bo zrobią raport, no i co, prawda? No to on powiedział, że no po pierwsze dowiemy się, jak zrobią, no a po drugie, że chcą go przedstawić, no i jakby Niemców tak moralnie zobowiązać, że Niemcy tu chcą uchodzić za takie porządne państwo, producenta samochodów i tak dalej, wszystkiego. No i że ten temat jakby, gdy będzie podnoszony, no to ich tak zmęczy, no i w końcu będą musieli
zapłacić,
albo powiedział też przykład Grecji jeszcze, że Grecy poruszają ten temat, Niemcy im nie płacą reparacji, ale płacą im tam na różne inne sposoby, tam jakichś unijnych różnych dotacji i tak dalej.
To szczególnie ten przykład grecki jest dobry, no bo już nie będziemy do Afryki sięgać.
On o Afryce też mówił.
Bo Afryka to sobie załatwia te wypłaty i to jest z czasów jeszcze dawniejszych. Ale przykład grecki, bliski kulturowo, nam prawie ta sama historia, jeśli chodzi o wojnę z Niemcami, też ogrom zniszczeń, chociaż nie tak wielki jak w Polsce, ale jednak też no, bestialstwo niemieckie się tam pokazało, ludobójstwo i tak dalej. No i Grecy rzeczywiście tutaj, niezależnie od tych opcji politycznych, jakoś potrafią sensowną politykę prowadzić, tak jak tu usłyszeliśmy też na tym wywiadzie, że po prostu przygotowali te żądania, mają je określone, męczą Niemców tymi żądaniami, no a Niemcy, żeby ich tam troszeczkę uciszyć, to dodają im coraz to nowe dotacje unijne.
A polski rząd na razie czeka na czas i miejsce.
Polski rząd całuje w rękę czy w inną część ciała Angelę Merkel, no i tyle ma do powiedzenia. Nie? To, co powiedziałeś, że były przecież wspaniałe okazje, kiedy był prezydent Trump, kiedy były wielkie rocznice, kiedy były wizyty, czy prezydenta, czy wiceprezydenta.
Zauważ, co on powiedział później. Zgadzam się.
No zgadzam, tak, tak.
Powiedział, zgadzam się, nie?
Dlatego mówię tu podwójny szacunek dla posła Mularczyka, że po pierwsze odważył się przełamać tę taką, no jakąś, nie wiem jak to nazwać, politykę nie występowania w telewizji Idź Pod Prąd polityków pisowskich, tutaj poseł Wróblewski, inni jeszcze już ją tam przełamywali wcześniej, no ale poseł Mularczyk jest chyba pierwszy raz w naszej telewizji, no to witamy bardzo serdecznie, no a drugi taki no, wyraz szacunku za to, że pan poseł powiedział, że te okazje zostały zmarnowane. dla posła PiSu jest to niebezpieczne, bo wiecie, no, krytykuje Jarosława Kaczyńskiego w ten sposób. Także no, szacun za odwagę, że powiedział pan Polakom prawdę, że te szanse na reparacje, duże szanse, kiedy Trump Przedmiot był
powiedział tego
władzy,
wprost, że zostały
no tak dalej, no pośrednio, że zgadzam się z panem. No,
zgadzam się, że przez wiele lat nie robiłem
że zostały
nic.
Zmarnowane. Jeśli chodzi o ten czas potrzebny na przygotowanie raportu, to ja przypominam, że PiS mógł to robić, będąc w opozycji. To nie, do tego rząd nie jest potrzebny. To są historycy, to są archiwa, to są księgi wieczyste, różne takie rzeczy można sprawdzać, będąc w opozycji. PiS miał pieniądze rządowe, przecież jako, że ciągle był w Sejmie, no to miał ogromne dotacje, no nie rządowe, tylko powiedzmy budżetowe, o, precyzyjniej, na partie polityczne i mógł część tych dotacji już od wielu, wielu, kilkunastu lat przeznaczyć na zrobienie tego raportu, także to tłumaczenie, że to jest skomplikowane, to mnie nie przekonuje. Grecy to zrobili, w Namibii zrobili, a w Polsce zrobić nie mogą? Nie kupuję
tego. Ciekawe jest to, co też powiedział pan poseł, że ten raport już jest praktycznie gotowy
i
czekają na moment. No to teraz już mamy jakby zdanie z samego ich kręgu, że już są gotowi.
Czyli
oczywiście
widać,
teraz pewnie moment wyskakiwania jeszcze wojny z Niemcami, no to nie jest najlepszy, bo już
mamy wojnę ze wszystkim.
Z Izraelem, ze Stanami, no to jeszcze z Niemcami, to nie, pewnie no to jest, rzeczywiście to jest, nie jest to teraz najlepszy moment.
Czekać parę lat pewnie, ale to jasne stwierdzenie, że ten raport nie został użyty, ta sprawa nie weszła na stół międzynarodowych negocjacji, to jest wina Jarosława Kaczyńskiego. To warto pamiętać przy okazji tej rozmowy. To, że Polacy nie rozpoczęli ostrych rozmów z Niemcami na temat reparacji, jest osobistą odpowiedzialnością i winą Jarosława Kaczyńskiego, nikogo innego. To on za to odpowiada. Co pokazuje, że to, o czymśmy mówili, trzy tajne rozmowy, które później wyszły na jaw z 2016 roku, a ile było więcej tych tajnych rozmów z Angelą Merkel, procentują. Kaczyński nie ruszy interesów niemieckich w Polsce.
Momentów było mnóstwo, nawet nie do
Grecji jakoś wybrali moment.
Mogliśmy załatwić właśnie ten konflikt, zamiast rozpoczynać konflikt z Izraelem, to sobie rozpocząć tu negocjacje z Niemcami, mając Izrael po swojej stronie.
No tak, to jest właśnie nasza propozycja. Weźmy Izrael do pomocy, weźmy Stany Zjednoczone, i wtedy jest naprawdę duża szansa. A tak, mamy wojnę z Izraelem, wojnę z Ameryką, no to już tutaj o reparacjach zapomnij.
Pytałem go też o ten twój pomysł. No, powiedział, że to nie jest takie proste, że można tak załatwić, że też powiedział ciekawą rzecz, że te roszczenia żydowskie, wiele tych roszczeń, tych majątków żydowskich było robione na kredyt. Na polski kredyt. I to też trzeba liczyć.
Uwzględnić. No to oczywiście, to jest prawda.
Zostało to zniszczone, a kredyt został niespłacony, czyli jakby państwo polskie finansowało.
Trzeba policzyć odsetki i tak dalej. To się da załatwić.
To wiadomo, że to wszystko nie jest proste. Jak się nic nie zrobi, no to się nic nie wydarzy. Tylko a inni robią też.
No Lex TVN można było zrobić jakoś w tym czasie.
Także no trzeba tu działać, przekonywać, negocjować i tak można było już od paru lat. No,
oczywiście.
Jak teraz zaczniemy, no to już...
Oczywiście nie jest rolą państwa naprawienie wszystkich krzywd i wyrównanie wszystkich dołków i tak dalej, nie? Tu i redaktor Eli Barbour i wcześniej Szewach Weiss o tym mówili, że no tu trzeba jakieś uogólnienie zastosować, nie? Jakieś gesty dobrej woli wykazać, a nie będziemy tam przecież każdej hipoteki sprawdzać i sądownie rozstrzygać wyrokiem sądu i dopiero sumować, bo to by zajęło chyba ze 2000 lat.
Nie, no, biorąc są spadkobiercy, no to się tam niech zgłaszają i niech będą jak najszybciej tam rozsądzane te sprawy.
Oczywiście.
A jak nie ma, no to co się
poradzi? Jak są wątpliwości, to na korzyść pokrzywdzonego. Niech Niemiec więcej płaci i tyle. Proste jak 2x2.
W tym momencie przypomnimy państwu o gitarach, czyli o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, która utrzymuje się z waszego wsparcia, z waszych pieniędzy. My nie mamy żadnego wsparcia rządowego, pozarządowego, ani
i nie chcemy
wrogich
mieć.
Rządów czy zagranicznych.
Rząd to nas obciążył za pomocą prokuratury i sądu 20 paroma tysiącami kosztów mojego procesu. A wiecie, koszt tego procesu to był... To zdrada tajemnic państwowych o Kościele Katolickim i o prezydencie Dudzie, ale ten proces to mniej więcej polegał na tym, że trzeba było obejrzeć te filmy, które my na własny koszt emitujemy. To my tu wy, nasi widzowie, płacicie, my swój czas, talenty i tak dalej dajemy. No i sąd sobie to obejrzał, prokuratura sobie to obejrzała i teraz ja mam za to
Biegła
zapłacić.
Biegła sobie tego nie obejrzała.
Biegła powiedziała, że w ogóle nie oglądała, a i tak opinię 3000 zgarnęła, w ogóle nie tego, ale już jej wystarczyło te 3000 i już nie musiała oglądać, bo to pewnie jakby musiała obejrzeć, to by drożej było, nie? To może to i dobrze, że nie oglądała.
Dobrze nie oglądała. W sumie, no czy sąd i prokuratura obejrzały, to nie mamy pewności.
Sąd se za darmo obejrzał, czy prokuratura i pani za darmo nasze programy, które my, za wasze wsparcie tego i ja mam teraz płacić za to 21 tysięcy, a jeszcze do tego na resocjalizację mnie wysłali. No to jest pisowska, że on, pisowska to nie, to jest katolicko-komunistyczna wizja sprawiedliwości, bo żyjemy w tak zwanym PRL bis, czyli państwie katolicko-komunistycznym po okrągłym stole.
Także jeżeli chcecie wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, tutaj widzieliście w międzyczasie naszą ruletkę, 500 osób już wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Challenge jest, żeby 1000 każdego miesiąca wspierało, jeszcze zostało trochę czasu do końca sierpnia.
idźpodprąd.pl/wsparcie,
tam znajdziecie informacje, można przez PayPal, DotPay, także za pomocą Blika, szczegóły, tak jak powiedziałem, idźpodprąd.pl/wsparcie. A teraz przejdziemy do naszego rysownika, bo wiem, że Andrzeju już masz więcej szczegółów na tym rysunku, już widać, co ten Łukaszenko mówi i co trzyma. Pokażmy i skomentuj. Pażalsta napisał, tak?
Proszę bardzo. Także tutaj wystawia rękę i prezent zasługi tutaj graniczne od Łukaszenki. To właśnie mogą być różne postacie, różne typy wśród tych niby uchodźców. Także...
Znaczy część to zapewne są biedni ludzie, którzy no uciekają z tych muzułmańskich rajów, no, ale rzeczywiście wśród nich mogą być agenci, terroryści i tak dalej.
Dziękujemy bardzo ci serdecznie za ten rysunek. On będzie dostępny na naszych mediach społecznościowych, Twitter, Facebook, tam go znajdziecie. Po programie, co jeszcze z ogłoszeń? Zanim przejdziemy do ogłoszeń, to puścimy teraz Państwu zajawkę dzisiejszej dogrywki. Dzisiaj będzie raper Mikser. On uratował mnie przed śmiercią. Pokażmy kilka sekund zwiastunu.
Siemanko, zapraszam dzisiaj na godzinę 18 do telewizji Idź Pod Prąd, gdzie opowiem Wam o tym, jak on uratował mnie przed śmiercią. Do zobaczyska.
To o godzinie 18 z ogłoszeń na portalu idźpodprąd.pl. Najnowszy artykuł, poseł Mularczyk w Idź Pod Prąd w sprawie niemieckich reparacji. Czekamy na faktyczne działanie rządu PiS. Oraz na stronie tej także widzicie artykuł Zbigniew Żukowski, opozycjonista za PRL-u. Wyrok w procesie pastora Chojeckiego to równia pochyła do totalitaryzmu. Przy tej okazji polecamy wpis Zbigniewa Żukowskiego na blogu zbigniewzukowski.com. Polska w sercu moim. Link znajdziecie na czacie. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, arcybiskup Marek Jędraszewski. Módlmy się do Maryi. Kartka z kalendarza Piotra Setkowicza.
Jeśli chodzi o ten wpis na blogu pana Żukowskiego, rzeczywiście jest bardzo przejmujący, szczególnie dla ludzi, którzy myślą o Polsce nie w kategorii jakichś zysków, strat, tam sojuszy i tak dalej, ale myślą o Polsce jako o tym naszym miejscu, które Bóg nam dał tu na ziemi. Myślą o przyszłości narodu, to myślę, że każdy, kto przeczyta ten wpis, zrozumie, o co chodzi.
Zbigniew Żukowski, bez kropek, .com. Tam macie wpis Polska w sercu moim. Polecamy bardzo serdecznie, a my się z Państwem będziemy już żegnać. Ze mną był w studiu pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
I rysownik Andrzej Patalon. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Arcybiskup Jędraszewski, no, jest często cytowany, kontrowersyjny, wypowiada się o LGBT. Ja dzisiaj nie o tym, chciałem o tym, co powiedział o tak zwanej Maryi. Oczywiście w tym swoim kazaniu tam wiele kucypałów o jakimś cudzie i tak dalej, a nie o bohaterstwie polskich żołnierzy i strategicznej myśli polskich dowódców. Tylko tak, jak gdyby to był tylko i wyłącznie wysiłek modlitewny, a nie wojskowy narodu, to zostawmy na boku, ale zobaczcie zdanie, na które chciałem zwrócić Waszą uwagę. Otóż arcybiskup Jędraszewski zgodnie z prawdą twierdzi, że Bóg to Bóg jest Panem dziejów i historii. To Bóg jest panem dziejów i historii. No to spodziewamy się, że no człowiek religijny, no biskup katolicki to teraz powie, to módlmy się do Boga, nie? No jak Bóg jest panem historii, panem dziejów, no to chcemy tam mieć wpływ, chcemy, żeby Bóg coś dla nas zrobił, no to prośmy Boga, nie? Tak by sobie zdrowomyślący człowiek kombinował. Nie. A biskup Jędraszewski mówi, Bóg jest panem historii, Bóg jest panem dziejów, a my módlmy się do Maryi. No człowiek inteligentny. No mówi o Bogu, który jest panem, a każe modlić się do człowieka. Co to jest? Niestety taka łamigłówka nie jest częstym, że tak powiem, zajęciem Polaków. Polacy nie myślą logicznie, kiedy chodzi o sprawy wiary. A Pismo Święte mówi jednoznacznie, że pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest tylko jeden pośrednik. I to jest Bóg człowiek, Jezus Chrystus. Sprawdźcie sobie pierwszy list do Tymoteusza, 2, werset 5. Z jednej strony Bóg, z drugiej strony człowiek. Jeden pośrednik. Nie ma ani jednego innego, ani żadnego innego, prócz Jezusa Chrystusa. Tego w Kościele katolickim wam nie powiedzą. Będą was dalej kłamać, będą was dalej zwodzić. Będą się kazać modlić do człowieka.
Osiemnastego sierpnia 1966 roku na Placu Niebiańskiego Spokoju, czyli Placu Tiananmen w Pekinie, zebrało się 11 milionów członków tzw. Czerwonej Gwardii, czyli Hun Weibinów. Zebranym ukazali się przewodniczący partii Mao Tse-tung i jego bliski współpracownik Lin Biao, który sprawował zwierzchnictwo nad armią. Mao podczas tego wiecu nie przemówił ani słowem. Natomiast Lin Biao wezwał zebranych do walki z, jak powiedział, czterema starymi rzeczami. Chodziło mu o stare idee, starą kulturę, stare zwyczaje i stare obyczaje. Hun Weibini przyjęli to z entuzjazmem i wznosili okrzyki na cześć przewodniczącego Mao, życząc mu, aby żył 10 tysięcy lat. W ten sposób rozpoczął się najkrwawszy okres chińskiej rewolucji kulturalnej. Już od dłuższego czasu Mao starał się rozprawić z niechętnymi mu działaczami partyjnymi, skupionymi wokół Liu Shaoqi, będącego formalnie głową państwa, i Deng Xiaopinga. Hun Weibini, którzy byli najczęściej młodymi robotnikami albo studentami, zaczęli atakować tych działaczy, których uznawali za kontrrewolucjonistów. Rabowali ich domy, a samych działaczy upokarzali publicznie na różne sposoby, na przykład zmuszając do klęczenia przed tysiącami widzów albo do chodzenia w worku. W wielu regionach Chin starzy działacze stawili opór Hun Weibinom. Doszło do walk, w których używano nawet czołgów. Ocenia się, że około 3 milionów działaczy partyjnych trafiło do tzw. ośrodków reedukacyjnych. Gdy w mieście Wuhan Hun Weibini pobili i uwięzili ministra bezpieczeństwa publicznego, Mao nakazał armii zniszczenie ich. Około 14 milionów Hun Weibinów skierowano na wieś do pracy. Rewolucja kulturalna pogrążyła Chiny na wiele lat w chaosie i spowodowała śmierć milionów ludzi. Władza Mao była niezagrożona do jego śmierci.